Dzisiaj porozmawiamy o takim, myślę, dosyć trudnym etapie, ale ważnym, czyli o tym, kiedy nasze dzieci z tych maleńkich i słodkich istot stają się nastolatkami. Jak poradzić sobie z nowymi wyzwaniami, trudnymi często emocjami, jak pozwolić też na autonomię, o tym porozmawiamy dzisiaj. A w studiu są ze mną Ola Pulcer, psycholog z Liceum Ogólnokształcącego nr 10 we Wrocławiu i psychoterapeutka w nurcie systemowym w trakcie certyfikacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Maria Waszkic, mama 17-letniej Zosi, 14-letniej Zuzi oraz 4-letniej Gosi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co jest największym wyzwaniem w relacji rodzic-nastolatek i z czego ono wynika?
To, że trzeba zrozumieć, że to już są osobni ludzie, znaczy już prawie dorośli, ale prawie samodzielni. Trzeba zrozumieć, że to już nie jest ten właśnie mały, zależny od nas małe dziecko, tylko to już są ludzie, którzy mają swoje umysły, swoje pomysły, swoje pasje, swoje zainteresowania i trzeba im na to pozwolić. Nie można traktować ich jak małe dzieci.
Tak, i takie też swoje chyba projekty. Tak mi się wydaje, że czasem mamy pomysł na to, kim powinno być nasze dziecko.
No to też jest bardzo ciekawe, bo myślę, że każdy rodzic zastanawia się, jaka będzie przyszłość jego dziecka, widzi jakieś świetlaną przyszłość. I tak może być, jak najbardziej, ale to ma być wybór właśnie tego dziecka. To ma być droga, którą podąży to dziecko, a niekoniecznie rodzic tutaj jest osobą decyzyjną. Może wspierać, może zachęcać, może pokazywać możliwości. No, nie przeżyje drugi raz za kogoś, nie przeżyje za kogoś życia.
Tak, myślę, że to jest ogromne, ogromne wyzwanie. A jak z takiej perspektywy psychologa przebiega rozwój emocjonalny nastolatka i co może właśnie najbardziej zaskakiwać rodziców na tym etapie?
W czasie nastoletnim mierzymy się z takim kryzysem tożsamości, który wiąże się z tym, że my negocjujemy pomiędzy byciem blisko i oddzielaniem się. Czyli właściwie to, co pani powiedziała. Czyli jak to jest być wystarczająco blisko, ale też sprawdzać, jak to jest być sobą i odkrywać, kim ja właściwie jestem. I to odkrywanie, kim ja właściwie jestem, przebiega dość burzliwie. I myślę, że ono też może być dla rodzica taką trudnością, czymś. Myślę, że tam pojawiają się lęki rodzica i właśnie z tymi własnymi lękami też jest ważne, żeby pracować. Nie wiem, czy pani miała takie doświadczenia, ale gdy dziecko się oddziela, testuje różne rzeczy, gdy wchodzi w jakieś relacje, które są trochę poza nami, zaczynają się jakieś tajemnice, być może relacje rówieśnicze, nad którymi trochę nie mamy kontroli i wtedy my musimy sobie poradzić z tym, że właśnie nie o wszystkim wiemy. Czyli musimy sobie poradzić z tym, że w jakiś sposób to jest to samo nasze dziecko, które jest nas blisko, ale też ono odkrywa świat na swój własny sposób.
No to jest ta rola rodzica, o której wspomniałam wcześniej. Przed audycją rozmawiałam z najważniejszymi osobami, czyli moimi córkami. I one powiedziały, że właśnie to było super, że pokazywaliśmy im bardzo dużo. Myśmy ich trochę też po świecie ciągali z mężem, żeby doświadczać nowych rzeczy. Mhm. No bo człowiek uczy się poprzez doświadczanie. Oczywiście książki, ważna rzecz, ale w pamięci zostają te doświadczenia, które się samemu przeżyło i też bardzo dużą rolą jest to, żeby chyba być takim otwartym, że dziecko może próbować. To okej, okay. Nie z każdej pierwszej lekcji gry na fortepianie już będzie finalista konkursu chopinowskiego, ale niech spróbuje, nawet jeżeli wiemy, że nie ma słuchu, no to a czemu nie? No jeżeli to jemu ma sprawiać przyjemność, więc jak chce grać w koszykówkę, nie gra w koszykówkę. Jeżeli chce się sprawdzić w malarstwie, w Młodzieżowym Domu Kultury, jak najbardziej niech próbuje. I właśnie z tych prób mam wrażenie, że to dziecko, tak, ono sobie buduje doświadczenia i potem może wybrać. My mamy dużo szczęścia, bo akurat jedna i druga córka poprzez takie próby doszły do sportu. Obydwie trenują, no, można już powiedzieć, zawodowo kolarstwo górskie. Są w drużynie, strasznie to kochają i one same do tego doszły, bo mogły próbować właśnie różnych rzeczy wcześniej. Ale o sporcie to na pewno jeszcze będę dużo mówić i roli w wychowaniu dziecka.
I ważne jest to, co pani mówi, że one miały szansę i jak rozumiem takie bezpieczne środowisko do tego, żeby popełnić błąd i powiedzieć, to mi się podoba, a to mi się nie podoba. I to może brzmieć jako coś oczywistego, ale to nie jest takie oczywiste w każdej rodzinie.
No chyba tak, bo to jest to, co powiedziałaś, że to jest to projektowanie przyszłości dziecka, że zapisując na jakieś zajęcia, już chcemy, żeby osiągało sukcesy, a to chyba nie o to chodzi.
Być może też sami boimy się jakiegoś rodzaju porażki, więc też w taki sposób, tak jak pani powiedziała, że, czy ty powiedziałaś, że dziecko robi coś, czy nastolatek robi coś i później obserwuje naszą reakcję na to. Więc jeśli my powiemy, okej, możesz popełnić ten błąd, próbuj dalej, może ci się to nie spodobać, to wtedy ta wolność odkrywania jest, no, prowadzi do tego, że rzeczywiście ja mogę sprawdzić, co jest dla mnie, a co nie.
No bo nie boisz się porażki, tak? No bo to, ta porażka to jest tak naprawdę zdobywanie doświadczenia.
Tak.
Więc to chyba na tym to polega. A mieszkamy w wspaniałym, moim ukochanym mieście Wrocławiu, które naprawdę oferuje bardzo dużo.
Tak.
Już wspomniane przeze mnie wcześniej MDeKi, szkolne SKS-y. Naprawdę można próbować, nawet mieszkając gdziekolwiek w swojej okolicy, to jest bezpieczne, żeby dziecko samo doszło. To też budowanie, tak, pewności siebie, jakichś nowych doświadczeń. Dziecko wie, że mamy do niego zaufanie. I to chyba tak...
I to jest, ja przeczytałam takie zdanie w którejś z książek na studiach, że kontrola, jeśli chodzi o nastolatków, jest w takich kwestiach jak bezpieczeństwo, zdrowie, takie podstawowe rzeczy, no, które wiążą się ogólnie rzecz biorąc z bezpieczeństwem, a wolność jest tam, gdzie jest testowanie, budowanie swojej tożsamości.
A gdzie leży ta granica między taką zdrową kontrolą rodzicielską, a potrzebą autonomii nastolatka?
Dla mnie granica to jest właśnie bezpieczeństwo. Ta wolność, gdzie się kończy, albo gdzie zaczyna się kontrola. Tak, jestem cały czas rodzicem. Te dzieci rosną, ale cały czas chcę, żeby były bezpieczne. Dlatego to u nas na przykład, znaczy jest bardzo dużo rozwiązań, trzeba rozmawiać z dziećmi, na co się zgodzą, na co nie. Czy tutaj to jest to pole do negocjacji. U nas takim, no, twarde stanowisko było takie, że skoro zaczynają się treningi długogodzinne gdzieś już poza Wrocławiem, to musimy wiedzieć, gdzie są. I to właściwie od tego zaczęła się u nas dyskusja o tych aplikacjach śledzących położenie dziecka, lokalizację. I tu jest ta granica dla mnie.
Też myślę, że nawet to, że masz lokalizację dziecka w telefonie i można powiedzieć o tym tak, nie wiem, chcę wiedzieć, gdzie jesteś, bo się o ciebie martwię i dlatego mam tą lokalizację. A można dać do zrozumienia, że nie wiem, chcę ciebie skontrolować i powiedzieć to w taki sposób, że to dziecko będzie chciało się tylko zbuntować przeciwko temu. Więc tak jak ty powiedziałaś, nie ma jednego rozwiązania, co można, czego nie można, gdzie leżą te granice. Podstawą jest tworzenie relacji.
Ja też dzisiaj tutaj występuję w takiej roli rodzica, ale tak naprawdę to jestem rodzicem Zosi, Zuzi i Gosi. W każdej rodzinie to funkcjonuje inaczej. No u nas bardzo ważne jest to, że jesteśmy rodzicami razem z Pawłem, tak? I to my tworzymy, my jesteśmy rodzicami dla naszych dzieci. Myślę, że w każdej rodzinie te rozmowy, negocjacje wyglądają inaczej. Po prostu, tak? Każdy ma i wprowadza inne zasady, byleby te zasady były jasno zakomunikowane, byleby dzieci rozumiały, skąd to się bierze, że to nie jest potrzeba kontroli, tylko właśnie jest to bezpieczeństwo, o którym już wspomnieliśmy. No i o ile godzą się z tym i rozumieją, dlaczego tak jest, no to myślę, że to nie jest problem.
Tak, i jak obserwuję sobie moich uczniów albo pacjentów, to te osoby i w ogóle nastolatki tak naprawdę chcą mieć wyznaczone granice i mieć zasady, bo oni w tym czują się bezpiecznie. Wiedzą, gdzie, jakby jak mają się poruszać po świecie i mimo, że mogą mówić, że im się te zasady nie podobają, że są beznadziejne i negocjować je z rodzicami, bo to też polega na negocjacji i on też może mówić o swoich potrzebach, my poznajemy swoje dziecko dzięki temu, ale gdy są jasne granice, które są stałe i klarowne. Nie mówię nieelastyczne, tylko są takie stabilne, że rodzic też jakby te zasady w sobie ma.
Ja bym tutaj jeszcze dodała słowo konsekwencje, bo z jednej strony stawianie granic, One mogą być bardzo daleko posunięte, bardzo blisko. No to jest jakby do wynegocjowania, ale dziecko musi wiedzieć, że konsekwentnie rodzic do tego, do tych umówionych zasad podchodzi. Że nie ma naginania, tak? One mogą być tam dwie, trzy w każdej, w naszej rodzinie na przykład, no ale tu już jest, nie ma dyskusji i to rzeczywiście myślę, że to też ułatwia takie codzienne życie, nie? Jak wiemy, na czym stoimy.
A jeśli chodzi o konflikty pokoleniowe w rodzinie, w której jest właśnie nastolatek, czy są one nieuniknione?
Konflikty pokoleniowe, tak, istnieją. Kiedyś byłam na takim szkoleniu, gdzie przeczytali nam jakąś taką opinię o właśnie młodych ludziach, że są, no, że są generalnie fatalni, że nic im się nie chce, że nie szanują starszych. I powiedzieli, zgadnijcie, kiedy jest ten tekst. No i tam ludzie mówią, no to może 100 lat temu, coś tam, a oni mówią, nie, starożytny Rzym. I tak. To brzmiało dokładnie tak samo, jak my teraz mówimy o nich.
Więc nie ma się co dziwić, że te konflikty są, bo to tak chyba każdy z nas musi to przejść, tak. Skoro zaczęło się to tak w starożytnym Rzymie. Mhm. Więc tak, jak najbardziej. To jest też takie śmieszne, nie? Że wiemy, że to musi być, a później się dziwimy, że to jest.
Tak, no bo to jest bardzo niewygodne, bo coś, myślę, że w ogóle wyzwaniem dla rodzica jest to, że ktoś mówi mu, że on nie ma racji, albo że w czymś jakby zaczyna podważać pewne rzeczy, które dla tej dorosłej osoby były oczywiste.
No okej, ale to czemu nie? Niech podważa. No, jakby...
no to jest w ogóle, ten etap służy do tego w naszym rozwoju, żebyśmy my zaczęli myśleć po swojemu, i żebyśmy sprawdzali, z czym ja się zgadzam, a z czym ja się nie zgadzam i chcę zrobić coś nowego. Chcę w inny sposób prowadzić, nie wiem, swoje życie albo w ogóle funkcjonowanie świata.
Ale to też jest bardzo ciekawe, bo świat się tak szybko zmienia, rynek pracy tak szybko się zmienia. Tak naprawdę te nasze dzieciaki w podstawówce czy w liceum, zanim skończą studia, to ich zawody dopiero mogą powstawać, tak? Jeszcze nie istnieją, więc co my możemy, znaczy jak możemy im doradzić, tak? No, my też nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Świat naprawdę się teraz szybko zmienia.
Pojawił się na przykład taki zawód jak YouTuber. Kiedyś czegoś takiego nie było.
Jak YouTuber, jak najbardziej. Więc chyba to jest tak, że trzeba trochę pozwolić im testować i szukać tej drogi, co ich interesuje. Ja tutaj też wierzę w to, że wiemy. No znamy te nasze dzieci, tak? Widzimy jakieś predyspozycje. Możemy ukierunkowywać, no nie możemy nakazać, ale czemu nie? Rozmawiajmy. Jeżeli widzisz, że ktoś ma naprawdę predyspozycję do czegoś, to pomóż, tak? Pomóż, zaoferuj, nie wiem, rozwijaj się w tą stronę, tu są takie kursy, tu można się tego nauczyć. Mm-hmm. Czemu nie? To jest rola rodzica. Ale oczywiście, jeżeli dziecko powie nie, no to to jest ten moment na ten konflikt pokoleniowy. I proszę bardzo, pokaż, spróbuj, tak? No, dajmy szansę próbować, bo chyba to jest takie najciekawsze. I tu są te innowacje w świecie, kiedy człowiek nie boi się powiedzieć, chce coś innego zrobić, chce jakoś po swojemu, inaczej żyć.
I też rodzic jest w tym momencie trochę od tego, że ten nastolatek próbuje, ma do kogo wrócić, jeśli mu się nie powiedzie albo stwierdzi, że jednak nie, czy coś go spotka takiego trudnego, to on ma właśnie wracać do tego rodzica. I przypomniał mi się tytuł takiej książki właśnie dla nastolatków, Daj przestrzeń i bądź blisko. Mhm. I w tym jakby ja widzę duży sens. Czyli odkrywaj, ale też zawsze możesz do mnie wrócić. Jakby będę blisko
bo nie
ciebie.
Oceniam, tak?
Tak, chociaż jednocześnie, nie wiem, jakieś takie gubienie granic i pozwalanie na wszystko, też to nie o to chodzi. Też ja jestem osobą, która wie, jakie są moje wartości, czego chcę, a chyba kluczowym jest zaciekawienie tym drugim człowiekiem. Czyli pozostaję sobą i mam swoje wartości, ale słucham ciebie i jestem zaciekawiona, co tam w tobie jest.
To ja się zgadzam całkowicie. Bardzo dużo uczy sport. No nie wiem, mamy to szczęście, że dziewczyny są akurat uzdolnione i rzeczywiście same z siebie trenują, kochają to, co robią, mają pasję. I sport też uczy, no są zasady, tak? Są zasady, są takie, no nie wiem, reguły. Musisz się dostosować. Jeżeli chcesz być lepszy, musisz ciężko pracować, musisz trenować. I bardzo się staramy i no, ja się tak staram, żeby dziewczyny nie traktowały rodziców jako trenerów. My ich nie rozliczamy, nawet nie dyskutujemy o wynikach. Tylko to, od tego jest trener, tak? Od wyznaczania, jakie zawody, jakie treningi, jak to ma wyglądać. A dziewczyny z nami, no to wiedzą, że porozmawiają bardziej o logistyce tego wszystkiego, o tym, co tam potrzebują zjeść, gdzie będziemy spać, jaki kolejny wyjazd jest zaplanowany. I to też jest takie fajne, że zawsze możemy rozmawiać o tym, co tam się dzieje w sporcie. Chociaż o wynikach to już rozmawiają z trenerem. To jest jakby, to jest też takie ważne, że i to chyba buduje to poczucie bezpieczeństwa, tak, i tą przestrzeń do rozmowy.
Czyli po prostu, że mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu.
No dobrze, a jak rozmawiać z nastolatkiem, który w jakiś sposób zamyka się w sobie i nie chce dzielić emocjami, nie chce dzielić tym, co przeżywa, bo to też jest taki etap, myślę, z którym możemy się zmierzyć w pewnym momencie.
To zależy, trzeba tak obserwować, jak to przebiega, z jakim natężeniem i jak długo trwa. Bo jeśli jest tak, że od kilku tygodni lub nawet miesięcy nie mamy w ogóle kontaktu, nie możemy nawiązać kontaktu z tym nastolatkiem, to myślę, że ważna by była pomoc kogoś z zewnątrz. Jakiegoś właśnie psychologa szkolnego bądź psychologa gdzieś prywatnie, bo to mogą być jakieś takie niepokojące objawy. I próbowałabym jako psycholog szkolny dopytywać, nawiązywać relacje i szukać przyczyny. Ale jeśli jest tak, że rzeczywiście to jakiś czas trwa i nastolatek się zamyka, co jakiś czas wychodzi jednak do tego rodzica i próbuje nawiązać kontakt, to może być w jakiś sposób normalne, że potrzebuje tego własnego przeżywania. Więc na pewno nie naciskać i nie mówić rzeczy typu, ty mi w ogóle nic nie mówisz, nie da się z tobą rozmawiać. Takie bardzo oceniające rzeczy i jeszcze... Można tam wpleść słowo nigdy albo zawsze i to już jest koniec.
No właśnie, rozmowy. A co można powiedzieć? Znaczy jakby czujesz, że co by było takie właśnie otwierające i wzmacniające, nie ten komentarz, nigdy, zawsze ze mną nie rozmawiasz,
myślę,
to co innego?
Jeśli sobie wyobrazimy, że, albo nie wyobrazimy, tylko naprawdę, będziemy zaciekawieni, co się dzieje u tego dziecka, czyli co się u ciebie teraz dzieje, jestem tego tak autentycznie ciekawy. To już otwiera jakieś pole. Zostawiłabym to i czekała, co ten nastolatek z tym zrobi. Być może mówiła też o swoich odczuciach, czyli brakuje mi naszego kontaktu. Widzę, że coś się zmieniło, tak bardziej językiem faktów, tych obserwacji. Czyli widzę, że coś się zmieniło, że kiedyś częściej rozmawialiśmy, a teraz rzadziej. Czy ty też to widzisz na przykład? Albo jak ty to widzisz, co się zmieniło? Albo co by ci pomogło, żeby ze mną o tym porozmawiać? Nie mówię, że to są jakieś zaklęcia i recepty na to, żeby rzeczywiście dotrzeć do każdego nastolatka identycznie, ale jak miałabym to uogólnić, to właśnie taka intencja zaciekawienia, ewentualnie może pomocy w tym, żeby wyrazić to, co czuję. I ten nastolatek może powiedzieć, no ty i tak tego nie zrozumiesz. I my możemy powiedzieć, okej, może rzeczywiście tego nie zrozumiem, ale może chociaż chcesz powiedzieć mi, jak mogę ci pomóc, albo po prostu pobyć z tobą, przytulić cię, albo może zrobimy coś razem, może w ogóle tego tematu nie będziemy poruszać, ale zrobimy, nie wiem, jakieś wyjście razem, albo chociaż jakieś krótkie spędzenie czasu wspólnego.
No, to jest chyba ważne, żeby wygospodarować w tym naszym życiu w pędzie taki czas na takie nic nie robienie z dzieckiem. Tak?
Po prostu bycie.
Po prostu bycie, albo żeby to dziecko wiedziało i
bez
te
przysłuchań.
Rozmowy nie
bez
muszą być...
Bez przesłuchań.
Tak, bez przesłuchań, ale też te rozmowy, żeby nie wyglądały tak, że słuchaj, za dwa dni o 17 będę miała 15 minut, żeby sobie porozmawiać, tylko po prostu przy okazji, nie wiem, grania w karty, tak? Dziś wieczorem usiądziemy, wyciągamy karty, rozmawiamy, jedziemy samochodem. To jest wspaniała okazja, żeby właśnie tak trochę porozmawiać o niczym. A może z tej rozmowy o niczym dziecko się otworzy i zacznie opowiadać, co tam mu w duszy aktualnie gra. Ja mam też tak fajnie, że czasami jak dziewczyny mają tak zwany rozjazd, czyli w najniższym tempie przejażdżkę rowerową, to wtedy ja się mogę załapać z nimi. I to jest właśnie fajne, bo wtedy to jest w takim ich tempie powolniutko, wolno. Jedziemy, rozmawiamy, co widzimy, co nas mija, co tam akurat teraz się dzieje. Trochę właśnie opowiadać, co u ciebie słychać. zagrać. Trochę dziecko się wtedy otwiera, bo ja tak sobie myślę, tylko nie wiem, czy to jest moja refleksja, że trzeba lubić te swoje dzieci i tak je wykonywać, żeby obydwie strony lubiły ze sobą czas spędzać. I właśnie bez jakiegoś takiego dużego napięcia, ale na takiej zasadzie, okej, czasami potrzebujesz ty, nastolatku, trochę się zamknąć w sobie i siedzieć na słuchawkach i coś tam odburknąć, ale czasami właśnie jesteśmy razem, znamy się, lubimy, fajne miejsca chodzimy, na wakacje jeździmy razem i to też jest taki czas, żeby właśnie trochę się wyluzować, tak trochę ponudzić ze sobą. O, może tak.
No myślę, że wielu rodziców by się naprawdę wzruszyło tym, albo jakoś poruszyło, jak ja słyszę w gabinecie takie rzeczy, że ja bym chciała chociaż spędzić czas z tatą, bo on jest dla mnie ważny. Czyli nie, że ja muszę jakoś też nie wiadomo jakie animacje robić temu dziecku, tylko szczególnie do ojców właśnie taki komunikat, że bo on jest po prostu dla mnie bardzo ważny i to jakby on zwrócił na mnie uwagę, to by było w ogóle jakieś szaleństwo dla mnie. Takie coś bardzo ważnego. Takie poczucie, że ja w ogóle cała mogę się jemu pokazać. To często w gabinecie do tego dochodzimy.
No i to jest jakieś takie niezrozumienie dwustronnie, bo na pewno dla tego ojca to dziecko jest najważniejsze, tylko on pewnie chce mu zapewnić warunki jak najbardziej najlepsze materialne, a zapomina o tym, że obecność jest ważna.
Albo może nawet też nie doświadczył tego, więc nawet nie wie, że tak można.
Z perspektywy psychologa, jakie najczęściej błędy popełniają rodzice nastolatków?
Myślę, że tutaj bardzo ważną jest właśnie balans pomiędzy zasadami albo jasną sytuacją w domu, to też, czyli jak konflikty między rodzicami są jakoś rozwiązywane, tak żeby to dziecko nie musiało ich rozwiązywać. Relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi też są jasne, przebiegają w podobny sposób i zawsze możesz do mnie przyjść i czuć się bezpiecznie. Czyli te zasady takie bezpieczeństwa, powiedzmy. No i drugie, wypracowywanie po prostu takiej przestrzeni do rozmowy i często nastolatki mówią, że oni opowiadają coś, a rodzice mówią, jak ty się dzisiaj ubrałaś? W sensie, że coś zupełnie nie dotyczącego tej historii. I właśnie może taki rodzaj uważności, ale też to, co ty wspomniałeś, że właśnie siedzi na słuchawkach i w ogóle nie ma ochoty z nikim rozmawiać, to ja widzę, że czasami fajnie rodzice poczuciem humoru takie sytuacje rozwiązują i to nie o to chodzi, żeby przestało to robić, tylko żeby tak trochę te emocje zeszły, żeby to nie było takie bardzo strasznie widziane.
Słuchajcie, hormony szaleją, tak? No to tam jest taka burza, to co oni przeżywają, więc dajmy im czas na takie właśnie wyciszenie się trochę i myślę, że to tak jest ważne.
No i też ja tu może nie chciałam nawet mówić takich rzeczy, które być może w każdym artykule o nastolatkach można przeczytać, no ale rzeczywiście tak jest, że przez to, że bardzo silnie zmieniają się ich organizmy i są ich mózgi zalewane po prostu takimi falami hormonów, to oni przeżywają wszystko z takim natężeniem, że to też jest męczące dla ich układu nerwowego w ogóle przeżywać taki świat i odbierać relacje i tak dalej. Do tego się mówi, że oni powinni spać od 8 do 10, no około 10 godzin dziennie, a oni śpią po 5 na przykład, bo muszą iść do szkoły, uczą się do późnych
godzin. I chcą mieć życie towarzyskie.
Więc no to jest praktycznie niemożliwe. Więc ja też widzę jakiś taki nowy, a może nie nowy w ogóle, może bardzo stary sposób, żeby dbać też o tego nastolatka od takiej strony bardzo prostej, czyli żeby jadł pełnowartościowe posiłki, spał określoną liczbę godzin, miał ruch, być może jakieś nawet drobne, czyli rozciąganie, ale też miał czas na zabawę, bo zabawa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Więc nawet nie chodzi o zabawę, że jakaś wielka impreza, tylko po prostu czas, gdzie on może się poczuć beztrosko. I żeby to były no i nauka też, ale żeby nie iść tak tylko w tą jedną stronę.
A jeśli chodzi o bunt nastolatka, bo na różnych etapach rozwoju dziecka mówimy, że nie wiem, tam jest bunt dwulatka, bunt pięciolatka i tak dalej, i tak dalej. Istnieje takie zjawisko jak bunt nastolatka? Możemy o czymś takim mówić?
Tak, i w ogóle bunt u nastolatków to jest coś, co właściwie jest dobre, bo on pozwala mu właśnie oddzielić się od rodziców. I to brzmi pewnie też nie wiem, czy dla wszystkich, ale myślę, że dla rodziców to może być trudne. To samo to właśnie oddzielanie się i dla niego też. I ten bunt trochę mu to ułatwia.
Ja myślę, że dotknąłeś bardzo ważnej kwestii, że nie możemy dzieci wyręczać. Mhm. Moim zdaniem powinniśmy, to już o tym mówiłam, że pozwolić popełniać błędy, ale na nas, na rodzicach, nie chcę powiedzieć, że często widzę, ale jest taka nadopiekuńczość. Nie wiem skąd to się bierze, ale to chyba właśnie nie ułatwia tak naprawdę dziecku, bo jeżeli rodzice wszystko robią za to dziecko, 20 godzin na dobę sprawdzają Librusa i są na wiecznym takim podpięciu ze szkołą, no to gdzie już to miejsce na dorastanie, na dojrzewanie, na popełnianie błędów, na ten bunt? No, w którymś momencie to musi wybuchnąć. No nie można tak chyba przeżywać życia za kogoś. Ja nie wiem skąd to się bierze, może ty jako psycholog szkolny wiesz, ale właśnie to ten Librus i to takie wieczne sprawdzanie, no bo tak naprawdę po co nam rodzicom, po co jest ta wiedza, nie wiem, co przynieść na jakąś tam lekcję. No dziecko się tego dowie w szkole, ma zapamiętać, a jak nie zapamięta, no to trudno, no to nie ma tego, tak? No to chyba, nie wiem, opowiedz mi o tym, o co chodzi? Czemu rodzice tak wiszą i są 20 godzin właśnie na dobę podpięci pod szkołę? Skąd to się bierze? I co to, jak to wpływa na dzieci?
Nie wiem, czy teraz nie pamiętam, czy widziałam to gdzieś w internecie, czy ktoś mi to opowiadał. Nauczycielka, która mówiła o tym, że jak nie było Librusa, to dziecko po sprawdzianie, jak nie poszło, przychodziło do tej nauczycielki i mówiło, co mogę zrobić, żeby poprawić tą ocenę, żeby się nauczyć. Proszę nie mówić mamie, ja bym chciał to jakoś sam ogarnąć. Mhm. A teraz jest ocena, od razu idzie do Librusa i od razu jest wiadomość od rodzica, kiedy to dziecko, nastolatek, może poprawić tą ocenę, jak i tak dalej. To po prostu rodzic, on to załatwia.
Nie? Jak
u nas, ja też to widzę u rodziców i to na pewno wynika z bardzo dużej miłości, bardzo dużej troski, być może też z jakiegoś lęku, ale myślę, że trzeba sobie uświadomić, że to jest moment, gdzie ten nastolatek uczy się, że moje działania mają jakieś konsekwencje, a po drugie, ja mogę jakoś sobie z tymi konsekwencjami poradzić. Że ja jestem sprawczy, że ja mogę zrobić to i wtedy to ma taki skutek. Czyli na przykład nie nauczyłem się, ale pójdę do pani, omówię z nią to, jak dojrzały już prawie człowiek i dzięki temu będę mógł polepszyć swoją sytuację.
W liceum mojej córki 2 lata temu była taka sytuacja, że pojawił się konflikt między panią od fizyki, zdaje się, a uczniami. Tam chodziło o język, jakim się z nimi komunikuje. I bardzo mi się podobało to, że oczywiście w którymś momencie wybuchła afera na grupie WhatsAppowej rodziców, a w międzyczasie Zośka wróciła ze szkoły i powiedziała, że oni już to załatwili. Bo oni poszli do pani psycholog, później do pani wicedyrektor i jakby dzieciaki dały radę. Tak,
ja też mam takie doświadczenia, że na grupie rodziców dzieją się gorsze rzeczy niż w klasie. To znaczy większy jest jakby hejt na nauczycieli albo na jakieś tam sytuacje, niż właśnie wśród tych nastolatków, że oni biorą.
Ale po co sobie tak się podkręcać? To już, myśmy już szkoły skończyli, już mamy to za sobą, nie?
Tęsknią.
Może.
Humory dopisują. A teraz zróbmy chwilkę przerwy, posłuchajmy może jakiejś muzyki i do rozmowy wrócimy już za chwilkę. A jeśli chodzi o rówieśników, jaką rolę odgrywają oni w rozwoju dziecka, właśnie w kształtowaniu jego tożsamości, w budowaniu tej samodzielności, autonomii? Mhm. I co powinno nas niepokoić?
Rówieśnicy są bardzo, bardzo, bardzo ważni, bo dzięki nim uczymy się w ogóle nawiązywać relacje. Relacja z dorosłym jest trochę inna, bo dorosły ma więcej cierpliwości, być może też rozumie trochę więcej zachowania nastolatka, więc też może na pewne rzeczy przymykać oko albo bardziej stawiać granice, a w relacji z rówieśnikami my tego się uczymy jakby na placu boju. To się dzieje. Dodatkowo możemy wymieniać się ideami, inspirować się wzajemnie, robić rzeczy, które lubimy, szukać też takiej bliskości emocjonalnej, bo oni się rozumieją na tym etapie w sumie najbardziej, bo przeżywają podobne rzeczy. Mogą też dzięki temu buntować się przeciwko rodzicom, systemowi i tak dalej, bo mogą mówić, nam się to nie podoba i razem jesteśmy źli. No to łatwiej tak stanąć w grupie przeciwko czemuś niż sami. A to, co powinno niepokoić, to gdy nastolatek przestaje nam mówić, jakby gdzie spędza czas, z kim spędza czas, musimy obserwować też komunikację niewerbalną, czyli to, gdy na przykład jest przybity przez jakiś dłuższy czas. Myślę, że taka intuicja rodzica tutaj gra bardzo dużą rolę, że rodzice jednak bardzo dobrze znają swoje dzieci i potrafią jakieś zmiany w nastrojach czy w nastawieniu odczytać. No oczywiście już z takich rzeczy, które są dość graniczne, ale teraz jednak się pojawiają i warto o tym powiedzieć, to jeśli dziecko nagle zaczyna nosić długie rękawy albo rajstopy pod krótkie spodenki, to warto zobaczyć, czy tam nie ma jakichś samookaleczeń, bo oni też w taki sposób ukrywają właśnie te samookaleczenia. No i sprawdzać też pod kątem jakichś używek, też obserwować właśnie zmiany w zachowaniu. Może sobie poczytać o tym, jak wygląda reakcja nastolatka na przykład na branie jakiejś substancji i obserwować pod tym kątem dziecko, czyli nie od razu podejrzewać, że na pewno tak jest, ale dla jego dobra, z takiego poczucia, no po prostu czujności może też sprawdzać pod tym kątem.
No i właśnie jak reagować w zdrowy sposób w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście dzieje się coś trudnego też dla nas, z czym musimy się skonfrontować. Mhm.
Myślę, że nie chcę dawać jednego scenariusza, bo to bardzo zależy od relacji.
Może inaczej, może czego nie robić.
Wyobrażam sobie taką sytuację, gdzie bez rozmowy o tym, co się wydarzyło i być może z czego to wynika, bo może z jakiejś dużej trudności albo że na przykład jakiś kolega, koleżanka namówili i tak dalej, od razu jest zamykanie się na kontakt, ocenianie tego dziecka w taki sposób, że no jakieś takie ostateczne rzeczy typu jesteś beznadziejny, jak mogłeś mi to zrobić i tak dalej. I pozostawienie go samemu sobie. Ja myślę, że to by było najgorsze, pozostawienie samemu sobie. Tutaj też ja nie mówię o jakichś takich bardzo skrajnych przypadkach, gdzie rzeczywiście potrzebny jest szpital albo jakaś farmakologia. To już są takie sytuacje, z którymi system wie, jak sobie radzić. Więc wtedy nie bać się skontaktować z profesjonalistą. Są szpitale, są prywatne praktyki i wtedy nie bać się po prostu tego kontaktu. Teraz wiele osób korzysta z usług psychologa, nawet żeby się dopytać, skonfrontować też jakieś sytuacje i ja bym namawiała do tego, żeby do takiej jasności, bo wtedy też my sami jakby możemy czuć się bezpiecznie. I to dziecko widzi, czy nastolatek widzi, było coś trudnego, może rodzice nie wiedzieli, jak sobie poradzić, ale oni poprosili o pomoc, więc ja też się uczę tego, że można prosić o pomoc.
No dla mnie myślę, że bardzo takim sygnałem, który by rzeczywiście zapalił tą czerwoną lampkę, byłoby to, gdybym widziała, że dziecko pod wpływem grupy robi coś, czego nie chce zrobić. Mhm. Nie? Że tu już byłoby naprawdę tak, że to jest ten moment na taką interwencję. A jeśli chodzi o rówieśników, naszych nastolatków, to też trochę mamy wpływ na to, z kim się nasze dzieci spotykają. Właśnie z racji tego proponowania im wcześniej a to harcerstwa, a to właśnie tym MDK-ów, a to jakiś grup zainteresowań, jak znajdą swoją pasję, to ci rówieśnicy, którzy razem z nimi, no nie wiem, tutaj w przypadku dziewczyn trenują, no to jest naprawdę fantastyczna młodzież. I sport daje taki hart ducha i siłę charakteru, że do każda jedna z tych osób, nie wiem, z drużyny, czy jak się spotykają na zawodach z rówieśnikami, są fantastyczni ludzie, więc mówię to w tym kontekście, że możemy pomagać im znaleźć taką grupę rzeczywiście fajną, ciekawą, inspirującą rówieśników, którzy ich doskonale rozumieją, bo mają wspólne zainteresowanie. I może wtedy unikniemy takich dramatycznych historii. Znaczy, to może nam pomóc, tak? Mhm.
Też sobie myślę, żeby nie było tak, że nie chodzi mi o to, żeby nie reagować czasami ostro, bo czasami trzeba postawić granicę bardzo wyraźną. Bo myślę, że z mojej poprzedniej wypowiedzi mogło wybrzmieć, że nie, ale też tak trzeba. Tylko tutaj stawiam mocno granicę, a jednocześnie jestem nadal twoim rodzicem i nie tracę takiej emocjonalnej części, do której możesz przyjść i z którą porozmawiać.
A jak twoim, waszym zdaniem wspierać dziecko w budowaniu pewności siebie, poczucia własnej wartości, ale też takiej odporności psychicznej?
pozwalać im popełniać błędy. To jest po prostu tak prosta recepta. Niech idziesz w ten świat. Wczoraj rozmawiałam, mam nadzieję, że Zośka nie będzie zła, że tu ją zacytuję, ale rozmawiałyśmy o tym, że jest ta audycja, że będziemy rozmawiać. Śmiały się ze mnie strasznie, no ale dobra. I generalnie powiedziała mi coś bardzo fajnego. Bardzo źle wspomina, ale teraz to docenia, że musiała sama dzwonić do przychodni, musiała sama załatwiać różne rzeczy. Ale mówi, że to jej teraz bardzo pomaga, bo to nie są żadne trudne wyzwania i właśnie przez to doświadczenie, tak, na własnej skórze, że jestem za coś odpowiedzialna i co mi się udało zrobić na przykład, nie? No to są fantastyczne rzeczy, które wpływają na dziecko, na poczucie własnej wartości, czyli musimy im pozwolić działać.
Tak, bo poczucie własnej wartości wiąże się ze sprawczością, czyli... No ty próbujesz, ja tu jestem i zobaczymy, jakoś sobie poradzimy z tą sytuacją, gdy nie wyjdzie, ale ty próbujesz. Jakby...
No wiadomo, że to są takie wyzwania dostosowane do wieku, tak? Tak?
Ja to, ja...
to trzeba warto powiedzieć, ale na pewno muszą być.
No, jeśli chodzi o tą odporność psychiczną, czy możemy w jakiś sposób wspierać nasze dziecko w budowaniu jej? Bo na co dzień musi mierzyć się z różnymi trudnymi sytuacjami, nie tylko w szkole, ale pewnie też poza nią.
Jednym z elementów byłoby to, żeby właśnie nie wyręczać na przykład z tym pisaniem na Librusie, ale co dalej robię, czyli na przykład temu nastolatkowi udało się rzeczywiście to zrobić, umówić się na poprawę sprawdzianu, albo napisać sprawdzianu jedną ocenę wyżej, albo... Prawie tak, jak mu na tym zależało i tak dalej. Jakieś takie sukcesy, które nam się... Dobra, no to przechodzimy do porządku dziennego, ale nie. My mówimy, popatrz, stresowałeś się przed pójściem do pani, ale jakie to miało skutek? Taki, że nie dość, że się umówiłeś, to jeszcze napisałeś ten sprawdzian. Zobacz, że mimo, że się stresowałeś, poradziłeś sobie z tą sytuacją i taki jest tego wynik. Jak się teraz z tym czujesz? Jak się teraz z tym masz? I na każdym kroku, no może nie na każdym, ale... Jest takie realne sprawdzenie rzeczywistości, że zobacz, twoje działanie przyniosło taki i taki skutek, ale jeśli nie poradziłeś sobie z tym i nie wiem, jakoś było coś trudnego, dobra, jesteśmy tu razem, porozmawiamy o tym, próbujesz jeszcze raz i sprawdzamy. Czyli to jest właściwie budowanie takiego zdrowego też obrazu siebie, że mogę coś zrobić, udało mi się to zrobić. Mam w swoich rękach takie narzędzia, że poradzę sobie z rzeczywistością, a jednocześnie... Ja jestem tu blisko ciebie i z tymi emocjami sobie poradzimy.
Co rodzic może robić na co dzień, żeby inspirować dziecko i żeby budować z nim taką zdrową relację, no, z takim człowiekiem, który zmienia się i dorasta?
Wiecie, że wszyscy uczymy się przez obserwację, nie? Nie przez słuchanie tego, co nam się mówi. Więc jaki przykład dajemy, jak żyjemy, jak się zachowujemy, z jaką otwartością, tolerancją podchodzimy do innych, tak to dziecko... się później zachowuje. No to chyba jest...
Niedaleko pada jabłko od jabłoni, no jak coś, mówimy.
Coś w tym jest. Może nie jest to takie właśnie cukierkowe, może to nie jest tak od razu, bo to ten bunt musi być, to są te etapy, o których mówiliśmy, ale no to, jak my się zachowujemy, no nie ma się co dziwić. Jeżeli jesteśmy zestresowani, no to automatycznie ta energia, ten stres przenosi się na rodzinę, więc może nauczmy się nie wnosić tego do domu, albo po prostu, no nie wiem, też może, no my dużo, są kłótnie, dyskusje, jakby jest wymiana zdań i to jest chyba też okej, bo nie ma co też jakiś też udawać, że coś jest wszystko super. Ale może tym dzieciom tak nie dorzucać stresu, który i tak już mają, tych dorosłego świata, może niech, no nie wiem, no nie przynośmy na pewno tych złych rzeczy albo takich, albo przynajmniej mówmy też o tych dobrych, tak? To, co nas spotyka dobrego, to, co nam się udało osiągnąć, to, co, albo pokazać, tak, że ileś tam rzeczy trzeba było zrobić, żeby właśnie widziały to, tak, jak to, co dorosły robi i później jakie są konsekwencje tego, więc tak mam wrażenie, że to, jak my się zachowujemy, to nie to, co mówimy tym dzieciom, jest ważne.
Tak, i też to, czy my, po prostu szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko, jak się mówi, ale to też nie o to chodzi, że muszę być szczęśliwy na siłę, pełen pozytywnej energii ciągle.
Szczęśliwym cały czas, no to też nie jest naturalne.
Tak, chodzi o to, żeby też nie zapominać o sobie, że jestem jakąś oddzielną, być może też jednostką.
Mówisz o tym, że nie jestem tylko rodzicem, tylko jestem też osobą.
I to jest właśnie to, o czym chciałam powiedzieć.
Że po prostu widzę, że moja mama jest czymś zainspirowana, jest szczęśliwa, albo przynajmniej jakoś radzi sobie w danej sytuacji, prosi o pomoc, bo nie, też wyobrażam sobie, że są sytuacje, gdzie jest ciężko.
Ale wygospodarujmy ten czas na własne pasje, tak, na co kto lubi robić, tak? Tu już nie dajemy recept, ale żeby... Jezu, no to nie chcę nazywać, że takie małe egoizmy, ale dbajmy o siebie, zrealizujmy się. To też da przykład dzieciom, że mogą też się tak zachowywać, że też mogą o siebie zadbać i robić coś, co im sprawia przyjemność.
Ja teraz miałam takie doświadczenie rozmowy z taką nastolatką, która buntowała się przeciwko swojemu tacie. On robił coś, co jej się nie podobało i w ogóle psuło relacje rodzinne. I doszłyśmy do tego, że to nie jest tak, że ona jest przeciwko tacie, tylko ona widzi, że ten tata niszczy się w jakiś sposób tym, co robi, i ona tak bardzo się o niego martwi. I to o to chodziło. I widziałam też takie zdanie, choć ono jest mocne, nie wiem, czy tak, nie, ale że mówi się, że możesz oddać życie za swoje dziecko, a czy będziesz właśnie żył dla swojego dziecka, czyli nie wiem, to sprawa chodzenia do lekarza, badania się, jakoś dbania o siebie, spędzenia czasu też takiego samemu ze sobą albo w jakiejś swojej pasji. Więc myślę, że to jest ważne też. Takie bezpieczeństwo.
No to właśnie. Jakoś podsumujmy to może wspólnie. Tą relację z nastolatkiem, z burzą hormonów, w takich sytuacjach też czasami podbramkowych, trudnych, ale też myślę pięknych, bo ten człowiek się zmienia właśnie na naszych oczach. I zmienia się na naszych oczach, i z tego małego dziecka, które trzymaliśmy w dłoniach jeszcze kilkanaście lat temu, jest już taką prawie że dorosłą osobą, która chce mieć swoje zdanie, mieć swoje pasje, mieć swoich znajomych, mieć swoje tajemnice. No i jak sobie z tym poradzić? Rozmawiałyśmy o tym, ale może takich kilka właśnie słów podsumowania od was.
Bądźmy dla nich i obserwujmy, jak fajnie się zmieniają i jakie ciekawe rzeczy robią, i miejmy tą otwartość, że zawsze możemy bez oceniania być dla nich.
I jednocześnie myślę, że ważne, żeby rodzice też pozwolili sobie na przeżywanie pewnego rodzaju takiego smutku związanego z tym, że to już nie jest takie malutkie dziecko i być, no i okej, mogę czuć ten smutek, a jednocześnie być zaciekawionym, właśnie nie mówić tylko, że to jest taki zły czas, taki okropny, tylko, że właśnie, a może teraz moje dziecko po prostu zrobi coś takiego...
Zmieni świat.
Tak. Albo, że po prostu jestem zaciekawiona tym, kim będzie, kim się staje, co myśli, co odczuwa, w ogóle co myśli, to też. Być rodzicem, który się pyta, a ty co o tym myślisz? Myślę, że to by mogło być bardzo piękne dla tych dzieci. I też myślę o tej sytuacji, która miała miejsce, co wszyscy mówili o tym pokoleniu, a co oni zrobili przez ostatnie dni, zbierając wspaniale, 250 nie? milionów
280 już.
Na te chore dzieci na raka, a wszyscy mówili, jakie słabe pokolenie, płatki śniegu, tacy wrażliwi i po prostu nic nie potrafią.
Ale może właśnie z tej swojej wrażliwości zobacz, jak wspaniale zadziałali, nie?
Tak, i wydaje mi się, że ja obserwuję, że też zmienia się obraz męskości w tym pokoleniu i relacji pomiędzy dziewczynami i chłopakami, ale to myślę, że jest temat tak szeroki, że to na inne spotkanie.
No dobrze, w takim razie bardzo wam dziękuję. W studiu ze mną była Ola Pulcer, psycholog w 10. Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, oraz Maria Waszkis, mama 17-letniej Zosi, 14-letniej Zuzi i 4-letniej Gosi. Mama razy 3.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.